Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa w ten listopadowy jeszcze wieczór, a serdecznie też witam i pozdrawiam naszego gościa, pan profesor Wiesław Ratajczak, Zakład Badań nad Tradycją Europejską Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoim gabinecie jest w tej chwili, a dzięki możliwościom technicznym także razem z nami i razem z Państwem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Bóg zasłać, szczęść Boże Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Pan profesor na tle licznych książek, więc spotkanie z literaturą przede wszystkim przed nami, listopadowe spotkania z literaturą, dlatego rozpoczynam od tego listopadowego wieczoru, który też jest wieczorem szczególnym, dlatego że w nocy z 29 na 30 dzień listopada wybuchło zbrojne powstanie narodowe, zwane od miesiąca, w którym wybuchło powstaniem listopadowym. I z panem profesorem spróbujemy przypatrzyć się także takim asocjacjom powstania listopadowego w naszej literaturze, pewnie i przed powstaniem, i po powstaniu, bo jestem przekonany, że taka zmiana romantyczna, która dokonała się w literaturze, miała szczególny wpływ choćby na podchorążych, na Piotra Wysockiego, na założenie tajnego stowarzyszenia, na to, że w Królestwie Polskim byli spiskowcy, którzy chcieli otwarcie wystąpić z bronią w ręku i ze spiskowców stać się powstańcami. Panie profesorze, czy ta intuicja jest słuszna? Czy powstańcy, ci młodzi ludzie, inspirowali się ówczesną literaturą?
Bez wątpienia tak. Mamy materialne dowody tej inspiracji w postaci napisów na murach Warszawy, które odwoływały się do przykładu Konrada Wallenroda, powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Powiedzieć można szerzej, że literatura romantyzmu europejskiego to w dużej mierze literatura spisków. Ja bym jednak dodał do tej inspiracji współczesnej, romantycznej, jedną głębszą, powiedzieć można najstarszą, najgłębszą, mianowicie inspirację antyczną. Wspomniał ojciec o spisku podchorążych, wspomniał ojciec o właśnie o tej porze, po godzinie 18:00, zapewne pogoda była podobna, na pewno było tak samo mrocznie jak w tej chwili. Piotr Wysocki wchodzi do szkoły podchorążych piechoty w Warszawie, przerywa zajęcia z taktyki i wygłasza porywającą mowę, w której przypomina bohaterów spod Termopili, czyli bohaterów starożytnych. Tamten wzór antyczny, historia starożytnej Grecji i oczywiście opiewająca tę historię wielka literatura, to jest kolejne źródło inspiracji. Czyli powiedziałbym, że literatura ta najnowsza, ta z wypiekami i w tajemnicy czytana przez podchorążych i pozostałych spiskowców, wśród których było wielu literatów, wielu poetów, ale także ta literatura najdawniejsza, ta będąca u źródeł kultury europejskiej. Powiedzieć można więc, że literatura przygotowuje powstanie, przygotowuje mentalnie tych, którzy do spisku przystępują. I oczywiście literatura pod wpływem powstania bardzo się zmieni. Przyzwyczailiśmy się mówić w przypadku literatury polskiej o romantyzmie przed i po listopadowym. To wielkie doświadczenie historyczne było tak poważnym tematem, tak istotnym przeżyciem indywidualnym i zbiorowym, że i literatura musiała się pod wpływem tego przeżycia zmienić, o czym może dokładniej będziemy rozmawiać. Ale w tym momencie, odpowiadając na ojca pytanie, wypada mi tylko potwierdzić ten niezwykle ścisły związek między polskimi dziejami a literaturą, związek nieusuwalny, bardzo trwały. No, chcę wierzyć, że i dzisiaj literatura ma tę moc potężną. Pewnie w tym momencie, podczas nocy listopadowej, najmocniej się zaznaczył. Może jeszcze taka drobna uwaga. Pomyślałem, kiedy ojciec to pytanie zadawał o spiskowcach i powstańcach, że właściwie mamy podczas tego wieczoru dwie grupy. Właśnie podchorążych, których prowadzi Piotr Wysocki, i tych spiskowców, tych kilkunastu młodych ludzi, którzy gromadzą się właśnie o tej porze w Parku Łazienkowskim, niedaleko pomnika Jana III Sobieskiego, to już nie są żołnierze. Ponieważ podchorążowie, ponieważ ci, którzy składali przysięgę na wierność władcy, czyli królowi Królestwa Polskiego i carowi Rosji w jednej osobie, odmówili uczestnictwa w zamachu na członka rodziny królewskiej, czyli wielkiego księcia Konstantego rezydującego w Belwederze.
Pan profesor wspomniał o tym, że właśnie to jest ta godzina, kiedy Piotr Wysocki wbiega do sali, gdzie są jego koledzy w szkole podchorążych, po godzinie 18:00, i wspomniał pan profesor o tych Termopilach. Mam akurat przed sobą fragment, tak jak opisywał to podporucznik Piotr Wysocki. Cytuję: o godzinie 6:00 dano znak jednoczesnego rozpoczęcia wszystkich działań wojennych przez zapalenie browaru na Solcu w bliskości koszar jazdy rosyjskiej. Wojska polskie ruszyły z koszar do wskazanych stanowisk. Ja pośpieszyłem do koszar podchorążych. W salonie podchorążych odbywała się w ten czas lekcja taktyki. Wbiegłszy do sali, zawołałem na dzielną młodzież: Polacy, wybiła godzina zemsty, dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów. Na tę mowę i z dala grzmiący głos: do broni, młodzież porwała karabiny, nabiła je i pędem błyskawicy skoczyła za dowódcą. Było nas 160 kilku. To jest taka gromadka, powiedziałbym, 160 kilku, i wskazanie, odwołanie do Termopilów: piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów. Chyba też Piotr Wysocki, planując zabicie wielkiego księcia, no, chciał postawić pod ścianą. Wówczas nie byłoby jakby możliwości negocjacyjnych. To byłby rzeczywiście czas albo umrzeć, albo zwyciężyć trzeba. Nie było trzeciej drogi.
To prawda. Pewnie historycy by o tym bieglej powiedzieli precyzyjniej, by rzecz nakreślili ode mnie. Ja tylko z tej skromnej wiedzy polonisty, który musi dysponować jakimiś wiadomościami o tle utworów literackich, mogę potwierdzić to, co ojciec mówi. Oczywiście wtedy nie byłoby odwrotu. Ta możliwość negocjacji zresztą niebawem też zostanie radykalnie przerwana, wtedy kiedy Sejm Królestwa Polskiego ogłosi detronizację cara. Wówczas już nie będzie możliwości negocjacji z władcą. Ale w istocie pewnie w tych pierwszych godzinach chodziło o tak radykalny gest, by jakiekolwiek koniunkturalne zachowania ograniczyć. Oczywiście myślę, że dla naszego obrazu powstania, to bardzo nieprofesjonalnie zabrzmi, historycy pewnie by się na takie wyznanie nie zdobyli, ale poloniście chyba można więcej. Ja bym powiedział, że dobrze, że się ten spisek nie udał. Dobrze, że Wielki Książę opuścił, jak anegdota przekazuje, w kobiecym przebraniu, opuścił Belweder i uciekł z Warszawy.
Niektórzy, panie profesorze, też mówią, że jest niemożliwe, żeby grupa 21, bo tak się wskazuje, spiskowców czy powstańców już wówczas, którzy wtargnęli do Belwederu, przeszukując poszczególne pomieszczenia, a Belweder przecież nie jest jakąś wielką siedzibą, nie znalazła wielkiego księcia Konstantego. Niektórzy mówią, że nie śmiali w swoim takim honorze, poczuciu przyzwoitości wejść do damskiej sypialni żony, która była Polką wielkiego księcia Konstantego, i ona miała zagrodzić im drzwi do sypialni i dać słowo honoru, że wielkiego księcia tutaj nie ma, i to słowo, które tak szanowali ci młodzi ludzie, wystarczyło im jako rękojmia do tego, żeby tam nie wchodzić. Również tego typu hipotezy są przez historyków podnoszone.
Tak, i one literacko również bywają opracowywane. Myślę, że rzeczywiście te przekonania moralne były tak silne, że trudno było się na ów krwawy radykalizm zdobyć. I powiadam, no gdyby powstanie rozpoczęło się od takiego gestu, to pewnie byłoby w większym stopniu rewolucją niż powstaniem narodowym. Niech historycy sprostują, jeśli mówię teraz rzeczy nieprawdziwe. Zresztą no, na ogół się historiami alternatywnymi nie zajmujemy, bo sama historia jest tak ciekawa, że pewnie nie trzeba tworzyć jej alternatywnych wersji. Zresztą dodać można, to też dla naszych czasów jest taki charakterystyczny rys. Często o tym zapominamy, mówiąc o powstaniu listopadowym, że obok dwóch przeciwników, bo niebawem powstanie przerodzi się w wojnę polsko-rosyjską, był jeszcze ten trzeci niewidzialny przeciwnik, czyli straszna choroba, cholera. A wspominam o tym dlatego, że jak wiadomo, wielki książę Konstanty uciekł przed spiskowcami, ale niebawem właśnie ten trzeci przeciwnik go zwyciężył. Wielki książę Konstanty był jedną z ofiar tej straszliwej epidemii, która bez wątpienia miała wpływ na przebieg powstańczych działań.
Panie profesorze, kiedy powstańcy przejęli Belweder, kiedy poszli w sumie do bogatej wówczas takiej dzielnicy, prawda, Nowy Świat, krakowskie przedmieście. Mówi się o tym, że tam były zatrzaskiwane, kiedy zachęcali ludzi do tego, żeby stanęli po stronie powstania. Były zatrzaskiwane okiennice, ryglowane drzwi. Jakaś taka głuchota panowała na krakowskim przedmieściu i tym Nowym Świecie. Generałowie, którzy mogliby stanąć na czele powstania, również byli bierni. Sześciu generałów zresztą w czasie tej nocy listopadowej również poniosło śmierć. Około 21, więc jeszcze mamy trochę czasu, został przejęty arsenał i wówczas właśnie ludzie, którzy mieszkali na północy wówczas Warszawy, tam w okolicy, zostali wyposażeni w broń i oni poparli, warszawiacy poparli to powstanie listopadowe, ale powstańcy, którzy szli ulicami Warszawy na murach, pan profesor wspomniał, że na murach były różne napisy wówczas umieszczane, między innymi Oda do młodości.
Tak, twórczość Mickiewicza bez wątpienia była kontekstem tych wydarzeń i ona też może posłużyć do interpretacji tej reakcji warszawian, o której ojciec wspomina, bo oczywiście nasuwają się natychmiast słowa o lawie, nasz naród jak lawa, i zapewne to, co istotniejsze, to, co decyduje o życiu narodu, często jest ukryte pod tą warstwą oficjalną. Myślę, że ta interpretacja nastrojów warszawskich, którą przedstawił Mickiewicz w trzeciej części Dziadów, w tym fragmencie zwanym Salonem Warszawskim, że ona w jakimś stopniu odpowiada na tajemnicę, na pytanie o to, jak zachowywała się ulica Warszawska, jak zachowywali się ci, którzy przy bogatszych, spokojniejszych ulicach mieszkali, ci mieszkańcy skromniejszych części miasta. Myślę, że też warto dodać, bo oczywiście z dzisiejszej perspektywy patrząc i też mając w pamięci wydarzenia wojny polsko-rosyjskiej, mając w pamięci literaturę, ale także przecież ikonografię, chociażby dzieła Kossaka, to myślimy o takim wyraźnym konflikcie polsko-rosyjskim, o powstaniu przeciwko władzy carskiej, ale myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, czy warto to przypomnieć, że Warszawa była stolicą konstytucyjnego, chciałoby się powiedzieć, dysponującego wieloma atrybutami niepodległości państwa, nazywanego Królestwem Kongresowym czy Królestwem Polskim. Ci spiskowcy, podchorążowie, młodzi oficerowie nie byli żołnierzami armii carskiej, byli żołnierzami armii Królestwa Polskiego. Królestwa Polskiego, które posiadało swój parlament, królestwa, w którym dość swobodnie, choć nie bez ingerencji cenzury, mogła rozwijać się polska literatura. I powiedzieć można, że dla niektórych, zapewne zwłaszcza dla tych, którzy stanowili społeczne, naukowe, urzędowe, wojskowe elity, ten stan rzeczy był do zaakceptowania. Oczywiście Polska nie miała pełni niepodległości, ale pewnymi atrybutami dysponowała. To, że ludzie akceptujący ten stan rzeczy spontanicznie nie przyłączali się do powstania w pierwszych jego godzinach, wydaje się całkiem zrozumiałe. To, że dla wielu była to decyzja błędna, taka, która niszczy pewne, być może zapewniające rozwój w przyszłości podwaliny, że może trzeba godzić się choćby z taką formą ograniczonej państwowości, ale jednak polskiej, zachowującej choćby tę nazwę Królestwa Polskiego, a nie występować na ryzykowną drogę powstania. Warto w tę świadomość epoki się wczuć. Oczywiście literatura romantyczna podpowiadała, że takiego stanu akceptować nie można. Oda do młodości, o której ojciec wspomniał, przecież wzywa do pewnego radykalizmu, do nonkonformizmu, do przebudowy, radykalnej przebudowy świata, który poddany jest niewoli. Kto wie, co by znów otwiera się możliwość alternatywnej historii. Czy w istocie powstanie zaprzepaściło szansę rozwoju Królestwa Polskiego? Być może tak, a być może i taką hipotezę trzeba postawić, że gdyby nie powstanie, to do takiej formy pewnie coraz bardziej ograniczanej niezależności Polacy by się coraz mocniej przyzwyczajali, coraz bardziej stawaliby się podatni na wpływy rusyfikacyjne. Czy połączenie tych dwóch kulturowych żywiołów, polskiego i rosyjskiego, w ramach Unii Personalnej, kiedy car był i królem Królestwa Polskiego, było na dłuższą metę możliwe? Zapewne nie. To jednak są ogromne kulturowe, cywilizacyjne różnice. Warto może właśnie zobaczyć, że jesteśmy tutaj jakby na przełęczy dziejów, prawda? Kiedy decyduje się triumf lub zgon, jak w pieśni z powstania listopadowego słyszymy.
Panie profesorze, ta Oda do młodości, Adam Mickiewicz, no właśnie, Adam Mickiewicz był tym, który no jakby do takiego zrywu bezkompromisowego nawoływał. Wiadomość o powstaniu została go w Rzymie w początkach grudnia, kiedy dotarła. No i później specjalnie też do tego powrotu jakby się nie kwapił do Polski przez Paryż. Zdaje się, jechał gdzieś w czerwcu, dopiero w Wielkopolsce stanął. Wówczas zetknął się też z powstańcami, którzy praktycznie przechodzili na emigrację. Rola Mickiewicza, literatura Mickiewicza, postawa Mickiewicza, jak ona tutaj oddziaływała?
Była bardzo znacząca przed powstaniem, o czym już mówiliśmy. I była znacząca oczywiście także po zakończeniu tego rocznego, niemal rocznego wysiłku zbrojnego. Mickiewicz, kiedy znalazł się na emigracji, to może taką niepolonistyczną, nieprecyzyjną nazwą się posłużę, ale chyba trafnie ujmę rzecz, jeśli powiem, że podjął swego rodzaju terapię. Znaczy znalazł się wśród tych, którzy bardzo dużo przegrali, których życie wydało się zmienione na długo, a może na zawsze i nie była to zmiana pozytywna. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy, musieli opuścić swoje rodziny, znaleźli się na emigracji, tworzyli tę społeczność, którą my dzisiaj nazywamy wielką emigracją, ale przecież ona borykała się z bardzo małymi, takimi codziennymi problemami życia. I z pytaniem o to, czy zapuszczać głęboko korzenie, czy myśleć o tym, że ja, a może także moje dzieci, moje wnuki pozostaną tutaj na emigracji, czy raczej traktować tę sytuację jako sytuację zawieszenia, sytuację tymczasową. Kiedy patrzymy na to z takiego ludzkiego, egzystencjalnego punktu widzenia, to no jest to ludzka sytuacja nie do pozazdroszczenia. Alina Witkowska, znakomita znawczyni romantyzmu, napisała kiedyś taką piękną książkę pod tytułem Cześć i skandale o właśnie o tej społeczności, jak ona nazwała, samotnych mężczyzn, bo to też przecież dodatkowa cecha tej społeczności, przecież żołnierzy, powstańców, którzy nie wyjeżdżali z kraju ze swoimi rodzinami, tylko emigrowali samotnie. Znów trudno jest się oprzeć skojarzeniu ze współczesnością. Oczywiście dzisiaj okoliczności wyjazdów za granicę, okoliczności emigracji są zupełnie inne, ale też przecież patrząc na losy naszych bliskich, znajomych, widzimy tę często dotkliwą okoliczność społeczności samotnych mężczyzn. A nawet dzisiaj, kiedy się rozglądamy wokół, kiedy widzimy emigrantów, ludzi, którzy zarobkowo działają w Polsce, tych, którzy przybyli z Ukrainy, z innych stron, często właśnie widzimy społeczności samotnych mężczyzn. Warto o takim no po prostu nieszczęściu też pomyśleć. I Mickiewicz, kiedy w Paryżu tę sytuację rozpoznaje, kiedy patrzy na los swoich rodaków, to przed nim jakby dwa zadania stanęły. Pierwsze, on bardzo szybko zaczyna zachęcać do gromadzenia wspomnień. Tak jakby był przekonany, zawsze był o tym przekonany, ale to tym razem podkreślił w odniesieniu do najnowszych czasów, najnowszych wydarzeń, że trzeba gromadzić świadectwa, póki ta pamięć jest świeża. Oczywiście nawiasem mówiąc był to też taki zabieg, który miał na czymś ważnym skoncentrować uwagę tych ludzi, którzy na francuskim zasiłku znaleźli się na emigracji i żeby zająć ich myśli czymś istotnym, zaproponował im właśnie to spisywanie wspomnień. To jest jedna część jego działalności, a druga to no właśnie dzieła literackie, które, i tutaj znów dwa podpunkty, po pierwsze, miały podsunąć jakąś interpretację tego, co się wydarzyło w ich prywatnym, osobistym życiu, co się stało z tą sprawą, na którą postawili tak wiele. Warto myśleć o nich nie tylko w kategoriach tego wielkiego historycznego czynu, ale po prostu pomyśleć jako o tych 20, 30, 40-letnich ludziach, którzy zaryzykowali wiele, wszystko patrząc po ludzku i można też tak powiedzieć, wszystko po ludzku stracili. Przekonać ich, że to jednak jest klęska, że w perspektywie długiego trwania narodu ich wysiłek, ich powstanie miało sens, no to między innymi zadanie, jakie postawił przed sobą Mickiewicz. A drugi podpunkt w tym literackim zadaniu, poetyckim zadaniu samego Mickiewicza, to no niejako dać im ulgę, podsuwając możliwość zamieszkania, powrotu do ojczyzny dzięki literaturze. To jest ten oczywiście wielki, wielki zamiar, wielki wysiłek zrealizowany w poemacie Pan Tadeusz.
Panie profesorze, kiedy też mówimy o Adamie Mickiewiczu, no nie sposób nie odwołać się do konkretnych też dzieł literackich. Mam tu na myśli choćby trzecią część Dziadów i wielką improwizację, czyli monolog Konrada w celi zakonu bazylianów w Wilnie przemienionej na carskie więzienie, gdzie ten monolog jest wygłaszany. Utożsamia się też ten monolog z samym autorem, który komentuje niejako sprawę upadku powstania listopadowego. No i ma to być, pan profesor o tym wspomniał, że przechodzi swoistą terapię też Mickiewicz. I kiedy czytam to myślę, że to też jest taki element terapii, dlatego że Mickiewicz słyszał konkretne zarzuty. Kiedy my się biliśmy, ciebie nie było. Albo uwaga generała Małachowskiego, bardzo gorzka, który miał Mickiewiczowi ironicznie powiedzieć, że wszyscy powstańcy powinni polec, by tylko Mickiewicz pozostał i mógł to opisywać w wierszach. Więc no, ironia rzeczywiście potężna.
Tak, pewnie trzeba byłoby teraz wejść w szczegóły pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce i też pokazać sytuację polityczną, sytuację na granicy między Wielkim Księstwem Poznańskim, czy między Zaborem Pruskim, a Królestwem Polskim, czyli Zaborem Rosyjskim. I jeśli z takiego geopolitycznego punktu widzenia rywalizacja Prus i Rosji wydawałaby się czymś naturalnym, więc powiedzieć można, że powstanie w Królestwie Polskim było na rękę władzom berlińskim, to jednak tym, co najistotniejsze dla ówczesnych władców Europy była równowaga i było zachowanie status quo, tego ustalonego na Kongresie Wiedeńskim. Władze pruskie więc, mówiąc kolokwialnie, czy używając eufemizmu, nie ułatwiały przekroczenia granicy z Królestwem Polskim. Przeciwnie, ta granica zaczęła być pilnie strzeżona. A ci z Wielkopolan, których przecież było wielu, którzy dołączyli do powstania, wśród nich ci najwybitniejsi, bo warto wspomnieć o Karolu Marcinkowskim, o generale Dezyderym Chłapowskim, ci zapłacili sporą cenę za udział w powstaniu, bo jego zakończeniu byli przez władze pruskie szykanowani. Czekało ich więzienie, nierzadko także utrata majątku. To jest osobna historia. Ale wracając do samego Mickiewicza. On w istocie próbował granicę przekroczyć. No, pewnie nie jesteśmy dziś w stanie wniknąć w jego sumienie, czy za wszelką cenę starał się przejść na drugą stronę. No, ja z punktu widzenia historyka literatury powiem, że no, pewnie należy być wdzięcznym losowi, że się Mickiewiczowi ta eskapada nie powiodła. Czy bylibyśmy Polakami, gdyby nie Pan Tadeusz i gdyby nie Dziady? ich trzecia część. Tu wielki znak zapytania, być może dla biografii Mickiewicza byłby to szczytny element, śmierć na polu bitwy, ale czy byśmy wtedy w ogóle poznawali biografię Mickiewicza, można zadać pytanie, czy byłby jednym z tych wielu poległych. To znów takie alternatywne myślenie uruchamiam. No, warto nad tym poznańskim fragmentem biografii Mickiewicza się skupić, bo to jest także czas, kiedy no, poza tymi ewentualnymi próbami przedostania się do walczącego Królestwa Polskiego, Mickiewicz zajmuje się poza życiem towarzyskim i uczuciowym, co może pozostawmy dzisiaj na boku, zajmuje się dwoma kwestiami. Pierwsza, no to właśnie jest to czas takiego ostatniego, głębokiego zaczerpnięcia polskości. I historycy literatury, zwłaszcza ci, którzy są z Poznaniem związani, lubią się domyślać, że bardzo wiele elementów pana Tadeusza to są elementy zaczerpnięte z życia wielkopolskich dworów. Bo to ostatnia chwila, kiedy Mickiewicz był tak blisko polskiego obyczaju, polskiego języka, podróżował od dworu do dworu, oczywiście pod zmienionym nazwiskiem, oczywiście zagrożony aresztowaniem ze strony władz pruskich. Rozmowy, spotkania, to było coś, co musiało w jakimś stopniu na późniejsze dzieła Mickiewicza wpłynąć. A druga kwestia, którą się wówczas zajął, ona w zasadzie wyprzedza to, o czym mówiłem, to gromadzenie pewnych wydarzeń, zasobu pamięci o powstaniu listopadowym. Powiem, jak już ojciec wspomniał, przez Wielkopolskę oczywiście podążają emisariusze, podążają emigranci, ci, którzy z królestwa, z powstania wychodzą, i z nimi spotyka się także Mickiewicz i oczywiście gromadzi ich relacje, prowadzi z nimi długie rozmowy, i z tych rozmów powstają takie arcydzieła jak Śmierć pułkownika czy Reduta Ordona. Wiersze, no, w jakimś sensie pisane na gorąco z tych właśnie słów posłyszanych przez Mickiewicza w Wielkopolsce.
To przejdźmy też króciutko może do, króciutko, chociaż samo nazwisko już powie, że to niemożliwe, Juliusz Słowacki, który napisał Kordiana, postać, którą też stworzył, no bo Kordian znaczy dający serce, tak można by przetłumaczyć to imię. No i jest to polemika z takim mesjanizmem promowanym przez Adama Mickiewicza, Polska Chrystusem Narodów. Kordian staje na szczycie Mont Blanc i wypowiada słowa Polska Winkerliedem Narodów. Czego dotyczyła ta polemika? Bo ona też dotyczy spraw związanych z oceną przyczyn upadku powstania listopadowego.
Słowacki nie zdołał się wypowiedzieć w pełni w tym dziele właśnie, bo jak głosi podtytuł, Kordian to tylko pierwsza część trylogii, no i część dotycząca wydarzeń poprzedzających powstanie, wydarzeń spisku koronacyjnego, jak czytamy w podtytule. Jaka byłaby więc dokładnie interpretacja wydarzeń powstania, to musi pozostać w pewnym stopniu tajemnicą. Cytat, który ojciec przywołał, on odwołuje się do sytuacji międzynarodowej, do sytuacji z rejestru wielkiej polityki europejskiej. Powtarza się taką tezę, i oczywiście nie można jej odmówić słuszności, że dla ruchów wolnościowych na zachodzie Europy czymś bardzo niebezpiecznym byłaby interwencja armii rosyjskiej, a ta została związana walką przez niemal rok na terenie Królestwa Polskiego. Tym samym więc już właściwie bez jakiegoś mistycyzmu, że tak rzecz ujmę, ale patrząc na polityczne realia, Słowacki pokazywał, że jeśli siły despotyzmu carskiego zostały skupione, zostały zaangażowane w wojnie z Królestwem Polskim, z Armią Królestwa Polskiego, no to niejako wolność Europy no, na tym zyskała, mówiąc najkrócej. Czy te dwie wizje można przeciwstawiać? Myślę, że można taką ciekawostkę dodać, która podsuwa odpowiedź na to pytanie. Mianowicie, kiedy Korwian się ukazuje się oczywiście anonimowo, to nie brakuje osób, które są przekonane, że to jest kolejne dzieło Adama Mickiewicza. Więc chyba współczesne.
Chyba utraciliśmy, mam nadzieję, że chwilowo, łączność z panem profesorem.
Wiemy, że... Tak, jestem już.
O, bardzo się cieszę, bo na chwilę nam się tu wszystko zawiesiło, ale już się odwiesiło i bardzo dobrze. Proszę kontynuować, panie profesorze.
Nie wiem, w którym momencie ten wywód został przerwany, ale może zakończę tę odpowiedź na ojca pytanie przypomnieniem no, wiersza, który obok tych dwóch przeze mnie przed chwilą przypomnianych, śmierci pułkownika i Redutu Ordona, jest chyba najczęściej przywoływanym takim krótkim, epickim utworem poświęconym powstaniu listopadowemu. To oczywiście wiersz o generale Sowińskim. Sowiński w okopach Woli. Czy tę postawę ofiarną zapisaną w wierszu Słowackiego przeciwstawialibyśmy mickiewiczowskiemu odczytaniu? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, że to też właśnie budowanie takiej heroicznej legendy powstania listopadowego. Ja może pozwolę sobie choćby krótki fragment tego wiersza przeczytać. Usta sędziwego, kalekiego generała, który drewnianą nogą opiera się, a ręką trzyma ołtarz. Słowacki takie słowa włożył. Choćby nie było na świecie jednego już nawet Polaka, to ja jeszcze zginąć muszę za miłą moją ojczyznę i za ojców moich duszę. Muszę zginąć na okopach, broniąc się do śmierci szpadą przeciwko wrogom ojczyzny. Aby miasto pamiętały i mówiły polskie dziadki, które dziś w kołyskach leżą i bomby grające słyszą, aby, mówię, owe dziadki, wyruszywszy, wspomniały sobie, że w tym dniu poległ na wałach generał z nogą drewnianą. Na pewno nie jest to utwór, który by kwestionował sens powstania, czy zwłaszcza uderzał w heroizm powstańców. Przeciwnie, on jest w takim kameralnym, chciałoby się powiedzieć, takim filmowym zbliżeniu, teraz ukazywany na losach konkretnego bohatera, na losach sędziwego generała. Może jeszcze dodam taki drobiazg. Przypomnę, bo o tym rozmawialiśmy w studiu telewizji Trwam kilka miesięcy temu, że właśnie generał Sowiński, że pamięć o nim, pamięć właśnie tych, jak chciałoby się powiedzieć, prorocko przewidywał Słowacki, pamięć tych warszawskich dzieci zdecydowała o wydarzeniach poprzedzających powstanie styczniowe i o samym wybuchu powstania 1863 roku, bo manifestacje patriotyczno-religijne początku lat 60. rozpoczynają się od pogrzebu wdowy po generale Sowińskim, pogrzebu generałowej Sowińskiej. To jest pierwsza wielka manifestacja warszawska. Oczywiście wspominano samą zmarłą, ale przede wszystkim, czy dla ulicy Warszawskiej było to absolutnie jasne, że kiedy oddajemy jej cześć, to tym samym wspominamy tego, który 30 lat wcześniej na okopach Woli złożył swoje życie za Polskę. Więc jest taka ciągłość, jest taka praca pamięci, o której, jak mówię, genialnie pisze Słowacki.
Patrzę na zegar, panie profesorze. Bardzo dobrze i się słucha, i rozmawia, ale też myślę, że będzie dobrze, gdy zaprosimy naszych telewidzów do tych rozmów. Pan profesor Wiesław Ratajczak jest dzisiaj razem z nami, a rozmawiamy o literaturze dotyczącej listopada, tego takiego szczególnego miesiąca, kiedy no, w naszej polskiej tradycji nawet takiej zadusznej przeszłość wiąże się z teraźniejszością. Ta przeszłość też pokazuje nam naszą tożsamość, odnawiamy naszą pamięć, staramy się szczególnie pamiętać o tych, którzy odeszli, a jednak są z nami albo dzięki którym my jesteśmy. To jest też takie odniesienie tego dzisiejszego spotkania. Więc zapraszamy 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 536 600 400 i zagranica 0048 56 657 0013 i 657 0014. Czekamy na Państwa głosy, a Pana profesora nie mogę nie zapytać o warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego, no bo to jest też tytuł utworu, który nawiązuje wprost do pieśni kojarzonej nieraz z Powstaniem Warszawskim, ale przecież to jest pieśń typowa dla Powstania Listopadowego.
Tak, Stanisław Wyspiański był autorem trzech dramatów poświęconych Powstaniu Listopadowemu i chyba z tej świeżej, chciałoby się powiedzieć, XIX-wiecznej historii to dla genialnego krakowskiego artysty najważniejszy fragment dziejów. Nie interesował się w tym stopniu na przykład Powstaniem Styczniowym, zapewne bardzo ważnym, choć o zupełnie innym charakterze, bardzo dramatycznym wydarzeniem była dla niego rabacja galicyjska, ale trzy dramaty o bardzo różnym charakterze. To Lelewel, wspomniana przez ojca warszawianka i Noc listopadowa. W przypadku warszawianki to niezwykły taki od początku dla widza teatralnego czy dla czytelnika niezwykle przejmujący sposób ujęcia wydarzeń historycznych. Bo przecież jesteśmy niejako świadkami, choć odbywa się ona z dala od naszych oczu, powstańczej bitwy, jednej z tych najważniejszych w wojnie polsko-rosyjskiej. Ale nie spoglądamy na pole bitwy, ale jesteśmy bowiem w gronie kilku osób, powiedzieć można oficjalnie i bardzo osobiście związanych z tymi wydarzeniami. Bo to przywódca powstania, to przywódca głównodowodzący sił powstańczych, ale to także kobiety, które mają swych bliskich w szeregach powstańczych. Jest to więc dramat takich cichych przeczuć, dramat wielkich indywidualności, wielkich decyzji, wielkiej odpowiedzialności i oczywiście z tym związanej związana, pozostaje pytanie o talent, o wystarczającą siłę, żeby tę odpowiedzialność podjąć. To, jak wiele z ludzkiego życia, w tym przypadku wszystko zależy od, wszystko w wymiarze ziemskim zależy od decyzji poszczególnych ludzi. To taki, właśnie powiedziałbym, bardzo skupiony, wyciszony dramat i zapewne więcej dzieje się tam, tak jak w utworze muzycznym, czasami chwila ciszy więcej mówią niż zapisane dźwiękami chwile. Tak samo w tym dramacie. To, co najistotniejsze, wydarza się między słowami, wydarza się w przeczuciu, wydarza się w uczuciach, których nie można wyrazić słowami. To kapitalny utwór. I właśnie jakby na drugim biegunie, bo mówiłem o tych trzech utworach, na drugim biegunie można było umieścić Noc listopadową, która jest wielkim historycznym freskiem. Wyspiański zawsze marzył o stworzeniu opery. Dysponował wszystkimi możliwymi talentami, bo jak wiemy, był poetą, był dramaturgiem, był inscenizatorem dzieł teatralnych, był architektem, wręcz urbanistą, który przewidział, który planował.
I znów nas rozłączyło.
Budował meble, etc. Człowiek nadzwyczajnie utalentowany. Marzył także o stworzeniu opery. Niestety talentem muzycznym nie dysponował, nie miał tych umiejętności. A właśnie może Noc listopadowa jest w największym stopniu operą. To jest niezwykle muzyczny utwór, który, no, gdyby go zaopatrzyć w stosowną muzykę, byłby wielkim widowiskiem.
Rzecz dzieje się przede wszystkim w łazienkach w okolicy tej szkoły podchorążych. Tam kilka scen zaledwie w śródmieściu Warszawy, a tam są też posągi i historia w tym utworze jakby czytana jest, interpretowana jest przez mitologię. To też nieprawdopodobna obrazowość zawarta w tej Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Ale mamy telefon, panie profesorze, posłuchajmy telewidza. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza, witam profesora Ratajczaka, którego jak zawsze słucham z przyjemnością. Szacunek na pewno dla wiedzy, dla erudycji pana profesora. Przy czym ja, ponieważ jestem w jakiś sposób związany z obroną pamięci o reducie Ordona, więc powstanie listopadowe jest mi bliskie, no pozwoliłem sobie zadzwonić z taką może jednak drobną uwagą, że ta gloryfikacja powstania listopadowego, czy w zasadzie lepiej byłoby chyba mówić wojny polsko-rosyjskiej, dlatego że bardzo podobało mi się tutaj też takie stwierdzenie, które swojego czasu usłyszałem, że Królestwo Kongresowe miało większe prawa niż PRL, które jednak uznajemy za kraj niepodległy. No i przede wszystkim miało własną armię. Ale dlaczego mówię o tej gloryfikacji, prawda? No dlatego przecież, że tutaj, co pan profesor zwrócił uwagę, pewne elity intelektualne zwłaszcza były przeciwko temu powstaniu, temu buntowi, bo to przecież początkowo była właśnie garstka młodzieży. Garstka młodzieży, która, przypomnijmy, zabiła generałów, sześciu bodajże, za samo to, że odmówili dowodzenia tym buntem przeciwko carowi, a którzy to generałowie, przypomnijmy, pamiętali to, co się stało 15-16 lat wcześniej, czyli klęskę Napoleona, klęskę wielkiej armii liczącej ponad pół miliona ludzi. I tutaj też pozwolę sobie zwrócić uwagę, że właśnie znowuśmy, że tak powiem, przysłużyli się komuś w Europie, bo prawdopodobnie rewolucja lipcowa zostałaby stłumiona, na pewno nie byłoby niepodległej Belgii. Także było to na rękę na pewno Prusom. Tu właśnie, co też był uprzejmy powiedzieć pan profesor, że Prusy bardzo mocno utrudniały to powstanie, w sensie przechodzenia już w jego trakcie żołnierzy, zaciągu broni, prawda, bo to był bardzo duży problem. Dostawy broni, ale sam wybuch był jak najbardziej na rękę, bo to, co kilkadziesiąt lat później zdefiniował Otto von Bismarck, że Polska w jakiejkolwiek by formie nie istniała jest zagrożeniem dla niemieckiego imperium. Nie będzie niemieckiego imperium, dopóki nie ma, dopóki istnieje jakakolwiek forma Polski. Także, a po prostu też no, jest, no toczy się to wśród historyków, że armia polska wracająca z Belgii, armia polska, bo chociaż królem Polski, prawda, był car, to jednak była to armia polska, komenda była w języku polskim i ta armia mogła na przykład zostać w Poznaniu. Prusy nie miały siły, żeby się przeciwstawić czemuś takiemu. Też nie wiadomo, co by było, prawda, a jednak wybuch powstania sprawił, że no, mocno, mocno na tym jako naród straciliśmy. I jeszcze ostatnia rzecz, jeśli można, bo mówi się to właśnie o Mickiewiczu i Słowackim, a wiem, że są ramy czasowe, także to rozumiem, ale brakuje mi tu bardzo Norwida. Norwida, który dla mnie no, jest tutaj największym z naszych wieszczy narodowych. I to nie tylko za to, co mówił o panu Tadeuszu, prawda, swojego czasu, który stwierdził, że jedyną pozytywną postacią w tej no, epopei jest Żyd, Jankiel. Ale to przecież, że na przykład Finowie nie mają ani pana Tadeusza, nie mieli ani Mickiewicza, nie mieli ani tego mesjanizmu, nie mieli za bardzo powstań, a jednak na przełomie roku 39 i 40 to oni dali odpór bolszewikom. Myśmy wtedy padli. No ta ofiara krwi była ogromna, jednak no dużo straciliśmy, bo potem mamy trwający 30 lat stan wojenny, potem już powstanie styczniowe, prawda, wielki krzyk rozpaczy i na dobrą sprawę pełną rusyfikację, która no przyczyniła się do tego, że w Katyniu straciliśmy ogrom elity i być może ten Katyń nie byłby tak bolesny, gdyby te elity w międzyczasie nie musiały uchodzić za granicę.
Panie Kazimierzu, także, dziękuję bardzo.
Tak, kończę już i przechodzę na odbiór.
Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem. Panie profesorze, nie z punktu widzenia historyka, bo Pan jest profesorem właśnie polonistyki, a więc mówimy o literaturze i jakby asocjacjach literackich związanych z wydarzeniami historycznymi i historii, od historii absolutnie też uciekać nie chcemy, chociaż proszę zrozumieć, że to jest jeden z obszarów badawczych, w którym dzisiaj jesteśmy, właśnie związanym z literaturą. Może o tym Norwidzie jeszcze, gdyby pan profesor zechciał powiedzieć, dlatego że no to jest też, zresztą spoczywają razem wieszcz, o którym w tym kontekście może warto też zapytać, czy powstanie listopadowe, czy jakieś odniesienia do Słowackiego i Mickiewicza odnajdziemy u Norwida.
Ja bym tych odniesień jednak szukał na takim bardzo głębokim poziomie. Oczywiście, że są te bezpośrednie, wspomniał przed chwilą telewizji, wspomniał pan Kazimierz o tym, że Norwid pisał swojego pana Tadeusza, że komentował dzieła Mickiewicza z większym szacunkiem czy z większą estymą komentował dzieła Słowackiego. Natomiast on należał już jednak do tego pokolenia następnego, dla którego przeżyciem pokoleniowym nie było powstanie listopadowe. Dlatego takich ewentualnych asocjacji, czy na pewno istniejących asocjacji, poszukiwałbym na poziomie rozumienia historii. To znaczy tej refleksji, w której no właściwie dotykamy tego, co najistotniejsze, czy pytania o obecność przeznaczenia, o obecność boskiego planu w historii. Czy, bo może to jest najważniejsze pytanie, które pada w Dziadach Mickiewiczowskich i które nieustannie podejmował też, zastanawiając się nad historią Norwid, czy Bóg jest panem historii, czy historia ma z tego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka wierzącego, ma sens i jak ją w takim razie interpretować, patrząc na obecność zła w świecie, na to nieustanne duchowe zmaganie. Także na tym poziomie na pewno tu za sugestią słuchacza bym poszedł.
Dziękuję i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek z Małopolski. Ja chciałbym zapytać pana profesora, czy sytuację w literaturze można by było nawiązać do sytuacji Polski po 1946 roku, a następnie później w latach 1968.
Dziękuję panie Franciszku, panie profesorze. Pan Franciszek
Kwestia.
I tak, proszę.
Tak, słyszymy się?
Tak, słyszymy.
To pan Franciszek dotknął kwestii najważniejszej może, o której już na początku w rozmowie z ojcem wspominaliśmy, czyli tej wiecznej aktualności słów wypowiedzianych w XIX stuleciu. Zresztą w słowach poprzedniego słuchacza również przecież taka sugestia porównania czasów, porównania epok, a zapewne także znaczenia literatury w XIX wieku i w wieku XX.
Słucham z zaciekawieniem, proszę państwa, mam nadzieję, że państwo także, ale te problemy techniczne pojawiają się. Panie profesorze, co jakiś czas przerywa nam dźwięk i zawiesza się obraz, więc tak, przepraszam, że wchodzę co jakiś czas w zdanie, ale musimy się z tym uporać.
Bardzo dziękuję, że ojciec sytuację ratuje w tych awaryjnych momentach. Rozumiem, że mogę dwa słowa odpowiedzi dla pana Franciszka sformułować. Tak, to pomyślałem od razu, kiedy to pytanie padło, że jedną z pierwszych, musiałbym sobie dokładnie przypomnieć, ale zaryzykuję, że pierwszą książką wydaną na emigracji przez Instytut Literacki, przez to środowisko, które później tworzyć będzie paryską kulturę. Ta książka, o której mówię, ukazała się jeszcze w Rzymie. Były Księgi Narodu i Księgi Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. Czyli dla tych emigrantów, dla tych właśnie niedawnych żołnierzy, którzy byli przekonani, że walczą o niepodległą Polskę, ten przekaz sprzed ponad 100 lat był ich współczesnym przekazem. To nie jest przypadek, to nie jest trwonienie papieru i czasu dla żołnierzy, emigrantów, żołnierzy, wygnańców, tych we Włoszech i w innych krajach Europy wówczas pozostałych, tę książkę właśnie przekazać, dać im swego rodzaju interpretację ich losu, który jest tak podobny do losu sprzed ponad 100 lat, losu tego poprzedniego pokolenia imigrantów. To taki, myślę, wymowny przykład. No i oczywiście dziady, ta ich słynna inscenizacja z 1968 roku, inscenizacja Kazimierza Dejmka, one się przecież też w ogromnym stopniu splatają z polskimi dziejami. Tego wyjaśniać pewnie dłużej nie trzeba. Na pewno był Mickiewicz patronem tego oporu, czy też jego myśl, jego poezja zawsze kazała patrzeć przenikliwie i krytycznie na każdy despotyzm i ten sprzedwieku i ten współcześniejszy.
Panie profesorze, a gdyby ktoś zaciekawiony takimi właśnie odniesieniami historycznymi w naszej polskiej literaturze, ktoś, kto już zakurzył sobie wiele książek i jakby nie otwierał ich dość długo, chciałby sięgnąć po jakieś pozycje związane no choćby z tematem, o którym dzisiaj szerzej mówimy, powstaniem listopadowym, to jaki klucz, jaki szereg by pan zaproponował? Od czego zacząć, przez co przejść, dokąd dojść?
No, od tego fundamentu chyba już rozmowę rozpoczęliśmy i przypominanie tych najważniejszych dzieł nie jest potrzebne, czyli oczywiście od Mickiewicza i Słowackiego, ale ja rzeczywiście dodałbym kilka innych, takich, przyznaję, że dla mnie samego zaskakujących tekstów. Pierwszy to może opowiadanie napisane wiele, wiele lat później przez Lwa Tołstoja. To może zaskoczenie, bo przecież Tołstoj był rosyjskim pisarzem i co więcej był rosyjskim patriotą. Ale napisał opowiadanie Za co, które jest dostępne szeroko w bibliotekach cyfrowych. Można znaleźć kilka jego wydań. Dzisiaj dużo czasu spędzamy przy ekranach komputerowych, więc może przy okazji warto wyszukać i może sobie wydrukować ten niedługi tekst, który jest relacją z wydarzeń powstania, a przede wszystkim relacją z losu, jaki wielką część uczestników powstania spotkał, czyli losu zesłańczego. Napisaną przez Rosjanina, ale z ogromnym szacunkiem dla polskiej perspektywy. To jest utwór, to jest opowiadanie, które w zasadzie prezentuje polski punkt widzenia z ogromnym krytycyzmem dla rosyjskiej despotii. Przyznaję, że lektura tego tekstu przed laty bardzo mnie zaskoczyła i myślę, że dla czytelników współczesnych też może to być ważne doświadczenie. Chyba nie jest to tekst dzisiaj chętnie przywoływany. I drugi, jeśli ojciec pozwoli, też z zakresu literatury powszechnej, bo dotąd mówiliśmy o literaturze polskiej, wspomniałem literaturę rosyjską, teraz wspomnę literaturę angielską, choć tworzoną przez pisarza o polskich korzeniach. Myślę o skądinąd jednym z najbliższych mi pisarzy, o Josephie Conradzie, który napisał jedno opowiadanie w całości poświęcone polskiej historii. I to opowiadanie książę Roman. Niezwykle przejmujące, poruszające opowiadanie o indywidualnym losie, o indywidualnym uczestnictwie w historii właśnie tytułowego bohatera, księcia Romana Sanguszki. To jest postać historyczna, jeden z najwyżej urodzonych, czy pochodzący z rodu o wspaniałej przeszłości, który to szlachcic, arystokratak, przyłączył się do powstania, ukrywając tą tożsamość pod fałszywym nazwiskiem. I kiedy stanął przed carskim sądem i kiedy wszyscy sugerowali mu i liczyli na to, że powie, iż dał się porwać chwili, albo pochłonęły go te wypadki historyczne nie całkiem zgodnie z jego wolą, on na kartce napisał jedno słowo, jedno zdanie zeznania, które zdecydowało o jego losie. Do powstania poszedłem z przekonania. I to z przekonania zdecydowało o tym, że trafił na 15 lat na Syberię, wrócił jako człowiek kaleki, głuchy. Jemu właśnie opowiadanie poświęcił Joseph Conrad. Opowiadanie pisane niejako z polskiej perspektywy, bo narratorem jest wspominający swoje dzieciństwo i spotkanie z tytułowym bohaterem Polak, ale to opowiadanie jest pisane dla Anglika, dla kogoś, kto wiedzą o tym powstaniu nie dysponuje, a jeśli, to jest ona bardzo, bardzo zatarta. To dla takiego literackiego obrazu może te dwa drobiazgi bym gorąco polecał. Mówię drobiazgi, bo to nie są długie utwory, ale i w sensie artystycznym, i biorąc pod uwagę ten przekaz o powstaniu listopadowym, o jego konsekwencjach, no są to dzieła wybitne, czyli opowiadanie Lwa Tołstoja Za co? Oraz opowiadanie Józefa Konrada Korzeniowskiego, Książę Roman.
Bardzo dziękuję za ten suplement też z literatury powszechnej. No i za to spotkanie. Jeżeli Państwo chcą przedłużyć listopadowe spotkania z literaturą, zapraszamy o 21.30 do słuchania Radia Maryja. Pan profesor Wiesław Ratajczak z Zakładu Badań nad Tradycją Europejską Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie będzie razem z nami. Ślicznie dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia.
To ja bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.